A my jeszcze przed przeglądem prasy na sekundę przeniesiemy się do Łodzi. Tam przy telefonie jest dr Bartosz Kaczorowski, historyk, Uniwersytet Łódzki, jako się rzekło. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie.
No to w krótkich żołnierskich słowach oceńmy, co się stało na Półwyspie Iberyjskim, a mianowicie wybory w Hiszpanii. Rozmawialiśmy w piątek, przewidywania były trochę inne. Mamy teraz wstępne, ale bardzo prawdopodobne wyniki wyborów i wydaje się, że socjaliści górą, zdecydowanie górą.
Tak. Te przewidywania właściwie się sprawdziły. Ostatnie sondaże okazały się jednak dosyć dobre. Zwycięstwo zdobyli socjaliści z wynikiem 29%. Natomiast rzeczywiście zaskakująca jest klęska prawicy, bo tak słaby wynik prawicy rzeczywiście nie był spodziewany. Dość powiedzieć, że trzy partie prawicowe w głosach właściwie zremisowały z dwiema partiami lewicowymi, co było zupełnie niespodziewane, bo jeszcze z półtora miesiąca temu sondaże dawały 50-40% dla prawicy. Więc rzeczywiście tutaj doszło do poważnej zmiany i wszystko na to wskazuje, że socjaliści będą w całkiem komfortowej sytuacji, żeby stworzyć przyszły rząd. Nie będzie to może zadanie łatwe, bo nie mają większości, natomiast mają sojusznika w postaci komunizującej partii Podemos. Te dwa ugrupowania też nie osiągają większości w Kortezach, natomiast przy pomocy niewielkich ugrupowań regionalnych, kanaryjskich, kantabryjskich, z Walencji oraz nacjonalistycznej partii Basków, socjaliści i Podemos zbliżają się już bardzo do osiągnięcia większości, więc wydaje się, że w ten sposób Hiszpanii uda się stworzyć rząd, który będzie wykazywał pewną stabilność. To było dosyć zaskakujące, można powiedzieć.
Czyli scenariusz, który się odbył przed wyborami, który był przyczynkiem do tych przedterminowych, przyspieszonych wyborów, czyli niestabilność koalicji stworzonej wokół socjalistów, się nie powtórzy. Nowy rząd pewnie z Pedro Sancheza będzie już rządem stabilnym i być może na całą kadencję.
To może jest dosyć ciężko powiedzieć, natomiast istotne jest to, że nie będzie potrzebne poparcie separatystów katalońskich. Wystarczy negocjować tylko z Baskami. Więc rzeczywiście to jest dosyć istotne, chociaż i tak można powiedzieć, że wyniki wyborcze nie dają aż tyle optymizmu, ponieważ ta cała koalicja, o której wspomniałem, z tymi ugrupowaniami drobnymi, regionalnymi, baskijskimi, kantabryjskimi i tak dalej, daje 175 mandatów, natomiast 176 to jest ta większość, która jest wymagana, żeby utworzyć rząd, no i żeby później przegłosować budżet. Więc w dalszym ciągu będzie konieczna jakaś forma rozmowy także z ugrupowaniami separatystycznymi z Katalonii, aby ktoś na przykład się wstrzymał, nie przyszedł na głosowanie. Więc rzeczywiście pełnego komfortu Pedro Sanchez mieć nie będzie, natomiast trzeba powiedzieć, że jest to wynik lepszy od spodziewanego, bo wydawało się, że bez poparcia Katalończyków nijak nie uda się stworzyć z większości, natomiast jest to już teraz całkiem prawdopodobne.
To już na sam koniec, bardzo krótko, kwestia wyniku Partii Ludowej, czyli głównej partii centroprawicowej, niespełna 18% głosów, to chyba spora porażka.
Tak, to jest klęska, to jest wynik poniżej 17% nawet, więc rzeczywiście jest to coś, czego nikt się, można powiedzieć, w Hiszpanii nie spodziewał, ale Partia Ludowa w tym momencie zbiera żniwo swojej miękkiej polityki wobec Katalonii. Hiszpański wyborca konserwatywny zdecydował, powiem, przerzucić swoje głosy na Vox, która zdecydowanie bardziej broni haseł jedności Hiszpanii. I w ten sposób, można powiedzieć, długie lata rządów Mariano Rajoya zostały ukarane przez hiszpańskiego wyborcę, zwłaszcza w odniesieniu do jego biernej postawy w sprawie separatyzmu katalońskiego.
A prawicowa partia Vox, która przy nim jest koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu, zdobyła ponad 12% wedle wyników, które które polskie media podają. To jest między 30...
To jest 10%. 10%.
A, czyli to już są nowe.
Z przeciwnikiem. Tak. Więc czyli... też wynik słabszy od spodziewanego. Natomiast no jest to istotne, że partia nowa na hiszpańskiej scenie politycznej wchodzi do Cortesów. No niemniej jednak ta reprezentacja będzie tam jednak dosyć skromna.
Powiedział dr Bartosz Kaczorowski, historyk Uniwersytetu Łódzki, specjalizujący się, jak państwo słyszeli, w historii i w teraźniejszej polityce Hiszpanii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się, miło do dnia.
No a teraz nastał czas na lekko spóźniony, to jakaś chyba tradycja jest, ale przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Może całkiem nowa tradycja, ale jest Aleksander Wyrzyński w studio i ma plik gazet przed sobą.
Zanim jednak plik gazet, to do komputera. Głosowało w tych wyborach 73,74% Hiszpanów, czyli trzech albo troje na czterech dorosłych osób. Bardzo wysoka frekwencja. Do tej chwili, i to jest wiadomość, jeżeli słucha nas ktoś, kto jest związany z Państwową Komisją Wyborczą, to informujemy, że rano w poniedziałek po wyborach policzone jest 99,9% głosów. Szanowni Państwo, Hiszpania jest absolutnie porównywalnym krajem do Polski. Frekwencja w wyborach...
A nawet trochę większy, bo są jeszcze wyspy, archipelagi, więc nie jest to tak łatwe jak w Polsce.
No a dali radę. Ciekawe w jaki sposób. Zobaczymy jak będzie u nas. Wybory już za 3 tygodnie. Prognozowana frekwencja w naszych wyborach do Parlamentu Europejskiego nieco powyżej 34%. Jak już wiemy, nie będzie, żadna z partii nie zdobyła większości bezwzględnej. Socjaliści zdobyli dodatkowe fotele. Wcześniej mieli 84, teraz będą mieli 122. Większość parlamentarna bezwzględna to 176 głosów. Wiadomość z ostatniej chwili, to zostawimy Hiszpanię. Podemos będzie najprawdopodobniej koalicjantem, i pierwszy raz od 40 lat w parlamencie pojawia się ugrupowanie chrześcijańskie i konserwatywne. Lewackie media określają je mianem skrajnej prawicy, czyli partia Vox. 24 fotele to mniej niż wskazywały badania. Wiadomość z ostatniej chwili. Polska wygrywa 8-1 na rozpoczęcie hokejowych mistrzostw świata w Tallinie. To jest dywizja 1B. Ci z Państwa, którzy znają się na dywizjach hokejowych, to już wiedzą, a my przechodzimy do dalszej części wiadomości. Dywizję ma papież, ale takie pytanie zadał Józef Stalin, jego następca na fotelu prezydenta, czyż szefa państwa rosyjskiego. Władimir Putin zaoferował w piątek Ukraińcom, że wyda im paszporty. Każdy Ukraińc będzie mógł zostać Rosjaninem. No i odpowiedział na to prezydent elekt Ukrainy Władimir Zeleński, który powiedział, że on wie dokładnie, że my wiemy jako Ukraińcy, co... jakie są korzyści z rosyjskiego paszportu. Po pierwsze, prawo do bycia aresztowanym za pokojowe protesty. Prawo nieposiadania wolnych wyborów. Również powiedział, że Ukraina da obywatelstwo przedstawicielom wszystkich narodów, którzy cierpią pod autorytarnym i skorumpowanym reżimem, ale przede wszystkim ta oferta jest skierowana do Rosjan. A zobaczymy, jak będzie wyglądała ale wiele osób się bardzo podoba postawa pana Zeleńskiego. Teraz przechodzimy do prasy. Na pierwszej stronie naszego dziennika informacja o sprofanowaniu wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele w Płocku. Doszło do tego w sobotę rano. Kościół parafialny został oklejony wizerunkami Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Nie ma żadnej wątpliwości, że jest to profanacja. Tak w rozmowie z naszym dziennikiem mówi ksiądz Tadeusz Łebkowski, Kowalski, proboszcz parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Płocku. Bluźnierczy atak stanowi kontynuację kampanii nienawiści wymierzonej w księdza, który w przedstawieniu grobu pańskiego wymienił różne grzechy, a wśród nich LGBT, gender i homo zboczenia. Ten sam temat kontynuuje Gazeta Polska codziennie, również na pierwszej stronie atak homoterrorystów na świętość Polaków, ale też dalsze informacje. Otóż Polskę odwiedził amerykański kongresmen Mike Quayle, który zajmuje się tworzeniem prawa ustanawiającego progi wizowe. Jego zdaniem jesteśmy bardzo blisko momentu, kiedy Polska może zostać objęta programem ruchu bezwizowego. Również wypowiedź w sprawie polityki węglowej. Politycy PiS określili wypowiedź Grzegorza Schetyny o zlikwidowaniu węgla jako paliwa do domów i mieszkań jako bardzo niebezpieczną. Pisze o tym Gazeta Polska codziennie. Na jedynce Rzeczpospolitej wywiad z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem na pytanie, czy jeśli PiS wygra w listopadzie wyboru do Sejmu, to Polska wyjdzie z Unii, czy będzie polexit? Jean-Claude Juncker odpowiada nie. Czy na Zachodzie nie powinniśmy uważać, że Polska jest w Unii dla pieniędzy? Nie, Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości, mówi Jean-Claude Juncker, który również stwierdza w gazecie, i to zostało wyróżnione, że prosił rok temu o spotkanie Jarosława Kaczyńskiego, ale nie doczekał się odpowiedzi na swoją prośbę. Drugi temat bardzo ważny, mianowicie państwo chroniło sutenerów. Dwóch Ukraińców od przez 13 lat prowadziło agencje towarzyskie na Podkarpaciu w czasie, gdy handlowali kobietami, dostali obywatelstwo Rzeczpospolitej z rąk prezydenta. Agencja i gazeta nie pisze, który prezydent to obywatelstwo przyznał. To bardzo ciekawe. Sprawą zaangażowała się prokuratura krajowa w 2014 roku. A w maju 2018 obaj panowie zostali skazani na symboliczne kary roku i półtora roku więzienia. Zarówno uzasadnienie, jak i samo śledztwo było tajne, a rzecz wyszła obecnie. Afera podkarpacka zatacza coraz szersze kręgi. Wszystko wskazuje na to, że znajdują się jakieś taśmy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa. Tak kilka dni temu pisała Rzeczpospolita i temat jest kontynuowany. Kolejna Gazeta Wyborcza wspomina Karola Modzelewskiego, który odszedł w ciekawy sposób przedstawia. Odszedł jeden z ostatnich ojców założycieli III Rzeczpospolitej. Wielki autorytet dla wszystkich stron politycznych sporów. Gazeta Wyborcza walczy również z faszyzmem. Tutaj w tym przypadku w tekście fani Hitlera mają wtyczkę w sądzie. Chodzi o sprawę portretów europosłów, które zostały powieszone na placu w Katowicach. I to jest właśnie faszyzm, z którym Gazeta Wyborcza walczy. Więcej informacji w kolejnym serwisie i kolejnym przeglądzie prasy o 9.
Tak jest, mam nadzieję, punkt 9. Jeszcze jedna informacja. Rośnie napięcie pomiędzy USA i Chinami. Dwa niedźwiedzie w cieśninie tajwańskiej. Dwa amerykańskie okręty wojenne przepłynęły w niedzielę przez cieśninę tajwańską, poinformowała agencja Reutera, powołując się na dowództwo armii USA. Według agencji może to spowodować wzrost napięć między Stanami i Chinami. Bardzo mądrzy ci analitycy, nie wiem jak na to wpadli, geniusze analizy. Dwa okręty to niszczyciele Williams P. i Stehen. Ich obecność w ciśnienie, zdaniem Reutera, może być odbierana jako gest wsparcia przez wsparcia Tajwanu, którego relacje z Chinami także od pewnego czasu się pogarszają. Nie będę więcej państwu cytował analiz panów z agencji Reutera, ale informacja jest ciekawa. Dwa amerykańskie okręty przekroczyły ciśnienie tajwańską.
Amerykanie nie uznają suwerenności chińskiej na Morzu Południowochińskim. Tam powstało szereg wysp i w związku z tymi sztucznymi wyspami, które miały być całkowicie pokojowe, a w końcu okazały się wojenne, tam pokojowych wyspach. To wszystko przypomina ten dowcip z lat 50., kiedy to chiński chińskie wojska podstępnie zaatakowały pokojowy rosyjski kombajn. Kombajn odpowiedział ogniem, po czym zniósł się powietrze i odleciał do bazy.
Takie to są te kombajny albo traktory, kiedyś tak były konstruowane w Rosji Sowieckiej, że miały lufę i gąsienicę dookoła. No to co, kończymy przegląd prasy, widzimy się o 9:00, mam nadzieję punktualnie, a teraz pora na Częstograj, czyli piosenkę przygotowaną dla Państwa specjalnie przez Tomasza Wybranowskiego prosto z Irlandii. Zresztą uwaga, Tomasz Wybranowski nadciąga do Warszawy, więc trzeba być gotowym.